Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Dzień dobry, czy też dobry wieczór. Bardzo serdecznie Was witamy w 9. sezonie podcastu Bukowisko. A witają Was jak zwykle w niezmienionym składzie
Jerzy Bandel
i Maciej Januchowski.
Przed nami 81. odcinek Bukowiska. Po raz pierwszy w czwartkowy wieczór, bo tak od teraz będziemy się co tydzień spotykać, w każdy czwartek o godzinie 18.
Mamy nadzieję, że to są zmiany na lepsze. Koniec tygodnia już wielkimi krokami się zbliża, więc też pewnie macie trochę więcej czasu na to, żeby nas posłuchać.
A książkowe polecenia na weekend, sobotni, niedzielny wieczór na pewno Wam się przydadzą.
Jak zawsze mamy dla Was oczywiście wiadomości z rynku książki,
których trochę się zebrało, bo nie było nas chwilę, więc mamy o czym mówić.
I takie najważniejsze dla Was wybraliśmy. Będzie też recenzja książki autorki, która już nieraz pojawiała się w tym podcaście, czyli Magdaleny Witkiewicz.
Która zresztą pojawi się dzisiaj kilkukrotnie. No i jest też mała afera, ponieważ nie odmawiamy sobie nigdy przyjemności skomentowania książkowej dramy.
Nawet nie taka mała.
O światowym zasięgu powiedzielibyśmy. To jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej, zostańcie z nami.
W związku z tym, że wsłuchujemy się w Wasze głosy i powstała taka prośba, aby informować o tym, jeżeli nie chcecie słuchać wiadomości, tylko przejść do recenzji, to takie komunikaty będą się pojawiały, więc jeżeli nie macie ochoty słuchać tego, co dzieje się na polskim rynku wydawniczym, albo słuchacie z jakimś dużym opóźnieniem tego podcastu, to przewincie go teraz o około 3-4 minuty. Tam będzie recenzja, którą na dziś przygotowaliśmy i dalsza część.
Zacznijmy od wydarzeń ostatnich dni. Bardzo wiele adaptacji książek pojawiło się na liście nominacji do Oscarów. W nocy z 27 na 28 marca poznaliśmy laureatów najsłynniejszych nagród filmowych. W tym roku najwięcej statuetek zebrała Duna, film na podstawie powieści Franka Herberta. Obraz Denisa Villeneuve'a został nagrodzony w kategoriach zdjęcia, muzyka, efekty specjalne, scenografia, dźwięk i montaż. Oscar powędrował również do twórców filmu Drive My Car, opartego na opowiadaniu Harukiego Murakamiego, uznanego za najlepszy film międzynarodowy, do Jane Campion, reżyserki filmu Psie Pazury, opartego na powieści Thomasa Savage'a, oraz do Ariany DeBose, najlepszej aktorki drugoplanowej w filmie West Side Story, inspirowanym historią Romea i Julii.
Ponownie w naszym podcaście pojawia się Olga Tokarczuk, tym razem w roli twórczyni scenariusza do gry komputerowej. Studio Sandok, którego założycielami są Mateusz Błaszczyk i Ola Bieluk, postanowiło zadebiutować na rynku grą inspirowaną powieścią noblistki pod tytułem Anna Inn w grobowcach świata. Choć gracze będą mieli do czynienia z zupełnie nową historią, nie przedstawioną w książce, nad scenariuszem gry czuwać będzie sama Olga Tokarczuk. Jako że twórcy mają już doświadczenie w adaptacji książek w formie gier komputerowych, można spodziewać się udanej produkcji.
Niedawno kolejna pisarka postanowiła założyć wydawnictwo. Magdalena Witkiewicz wraz z redaktorką Anną Seweryn stworzyły wydawnictwo Flow. Jesteśmy przekonane, że taki team gwarantuje sukces. Pracujemy ze sobą od lat, znamy swoje mocne strony i słabości, wiemy, że razem możemy więcej, mówi Magdalena Witkiewicz. Nie chcemy być korporacją. Naszych autorów pragniemy traktować jak najlepszych przyjaciół, dodaje Anna Seweryn. Być może takie podejście rzeczywiście zaprocentuje, bowiem pierwsi autorzy już zgłosili chęć publikacji we Flow, a pierwszą książkę spod tego znaku będziemy mogli przeczytać jeszcze w kwietniu. Po Katarzynie Berenice-Miszczuk Witkiewicz to kolejna pisarka, która postanowiła rozpocząć przygodę z wydawnictwem. Kto będzie następny?
Ruszyła jubileuszowa 10. edycja festiwalu Kryminalna Piła. W środę 30 marca wydarzenie otworzył Tomasz Raczek, krytyk filmowy i publicysta. Po nim odbyło się spotkanie z pisarzem Bartoszem Szczygielskim. W planach festiwalowych kolejne spotkania z pisarzami i pisarkami, m.in. Ryszardem Ćwirlejem, Robertem Małeckim, Anną Rosenberg czy Justyną Kopińską. Zagraniczną gościnią tej edycji będzie czeska autorka kryminałów i scenariuszy filmowych i serialowych Iwa Prochackowa. Wydarzenie zamknie spotkanie z twórcami nominowanymi do Nagrody Kryminalnej Piły i gala rozdania nagrody dla najlepszej miejskiej powieści kryminalnej roku 2021.
A skoro już jesteśmy przy wiadomościach, to powiedz, czy masz jakieś wieści w sprawie książki, nieszczęsnej książki Joannie Frank, o której mówiłeś parę tygodni temu?
Czy ja mam wiadomości? Oczywiście, że mam wiadomości. Pytanie, jakie to są wiadomości? Już wspominaliśmy o tym w podcaście, że w Holandii książka wywołała niemałe poruszenie wśród naukowców badających historię współczesną, szczególnie tą związaną z II wojną światową i historią Żydów w Holandii.
Ale po kolei, jaka książka?
A, chodzi o książkę Kto zdradził Annę Frank. Jest to książka, która została opublikowana w tym roku, najpierw właśnie w Holandii. I chodzi o to, że między innymi wśród osób, które pracowały nad rozwikłaniem tej zagadki, był emerytowany agent FBI Vincent Pan Kok i wraz z innymi śledczymi dotarli między innymi do akt mówiących o tym wydarzeniu, czyli o wydaniu rodziny Anny Frank Gestapo. I wśród dowodów pojawia się anonimowy list, w którym pada imię i nazwisko osoby, która miałaby dokonać tego czynu. Tą osobą miał być Arnold Vandenberg i on miał przekazać niemieckim okupantom tak naprawdę listę miejsc w Amsterdamie, w których ukrywają się Żydzi, wśród nich między innymi rodzina Frank. Co prawda nie jest to oryginał, który został zachowany w holenderskich archiwach, ale kopia tego listu. I po opublikowaniu książki w Holandii okazało się, że środowisko naukowe tak mocno zaczęło podważać ustalenia naukowców, którzy opublikowali swoje ustalenia w tej książce, że wydawca zdecydował się najpierw nie robić do druku, a ostatnimi czasy wyszła informacja o tym, że książka jest zdejmowana z półek. To znaczy okazuje się, że śledztwo było bardzo słabo przeprowadzone i że nie można ufać tym szczególnie anonimowym dokumentom, które znajdują się w archiwach. Nawet Muzeum Anny Frank, właściwie dyrektor tego muzeum, Ronald Leopold, w rozmowie z rozgłośnią NPO1 powiedział, że jest pod wrażeniem pracy ekspertów nad rozwiązaniem zagadki, ale jednocześnie przestrzega przed wyciąganiem przedwczesnych wniosków. Trzeba być ostrożnym, zanim napisze się o kimś jako o zdrajcy Anne Frank, a jednocześnie nie ma się 100% lub 200% pewności. Ponadto Europejski Kongres Żydów wezwał wydawcę HarperCollins do wycofania wydania anglojęzycznego, który ukazał się w Wielkiej Brytanii. Jak na razie nie wiadomo, czy HarperCollins, ten z Wielkiej Brytanii, zdecyduje się na zaprzestanie sprzedaży książki. Natomiast, jak twierdzą cytowani przez BBC eksperci, nie ma żadnych poważnych dowodów na poparcie tego poważnego oskarżenia, które padło w książce.
Ale mówisz, że jednak wydawnictwo wycofuje książkę z półek, a co w takim razie z polskim wydaniem, które miało się ukazać?
Polskie wydanie tej książki się ukazało i to tydzień temu, 23 marca. Wydawnictwo jak na razie nie zabrało głosu w żaden sposób w tej kwestii, bo sprawdzałem nawet profil na Facebooku wydawnictwa. Nawet jakiś czas temu, chyba kilka dni temu dokładnie, była reklama wykupiona na Facebooku właśnie tej książki. Co ciekawe, wielu partnerów medialnych książki, która ukazuje się w Polsce, tego polskiego wydania, to są serwisy, czy też periodyki związane z historią, które w ogóle nie odnotowały chyba tego, co dzieje się na Zachodzie z tezami, które zostały zawarte w tej książce. Więc książkę w Polsce można kupić i na razie nie ma żadnej sprawy. Nawet niektóre serwisy jak granice.pl organizują konkurs.
Właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo też zajrzałem sobie na profil wydawnictwa i widzę, że co prawda nie ma wielkiego poruszenia wokół tej książki, no ale jednak też nikt nie odezwał się w ogóle w tej sprawie, że coś jest nie tak, albo że znalazł gdzieś jakąś informację, także zupełnie.
Ja napisałem w komentarzu pod tą sponsorowaną reklamą. Tutaj pewnie już nie będzie tego na wallu, bo jak reklama zniknęła, tak zniknął pewnie ten komentarz, ale jakiejś specjalnej odpowiedzi od wydawnictwa też tam nie było.
No, jestem ciekaw, jak ta sprawa się rozwiąże.
Swoją drogą jestem ciekawy, czy w Polsce, w środowisku naukowym, w środowisku historyków ten temat jest poruszany i czy ktoś zdecyduje się powiedzieć głośno, że halo, ta książka powinna zniknąć z półek. Tym bardziej, że już teraz wiemy, że jest to nieprawdą, skoro inne wydawnictwa się z tego wycofują.
A w każdym razie można mieć duże wątpliwości. Może bezpieczniej byłoby się jednak zastanowić. No, czekamy na rozwój sytuacji.
Do dzisiejszego odcinka przygotowałem książkę Magdaleny Witkiewicz, o czym przed chwilą oczywiście mówiliśmy na samym początku tego podcastu. Będzie to historia, która trochę zostaje w tych czasach, o których rozmawialiśmy przy okazji książki o Annie Frank. Córka generała, jest to nowa powieść właśnie Magdaleny Witkiewicz. Książka ukazała się dzień przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Fakt ten jest też podawany przeze mnie nie bez przyczyny, no bo córka generała to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca opowieść o trudnej miłości w cieniu walki o przetrwanie. Przejdźmy zatem do fabuły. Każdy w wolnym mieście w Gdańsku czuje, że wojna wisi w powietrzu, jednak myśli Andrzeja Tapera zaprząta coś zupełnie innego. Jest z wzajemnością zakochany w Elise, córce emerytowanego niemieckiego generała, zafascynowanego Hitlerem i jego ideologią. Generał von Hummel, który nie akceptuje relacji córki z Polakiem, zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę, nawet jeśli miałby stanąć na drodze wielkiemu uczuciu. Jak potoczą się losy Elise? Czy Andrzej zdradzi swoją miłość życia? Jak wojenna zawierucha wpłynie na los zakochanych i czy przyjaciele będą w stanie wypełnić pustkę w sercu Andrzeja? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie oczywiście w książce. Bez wątpienia charakterystyczny styl pisarki sprawia, że powieść czyta się z przyjemnością. Autorka dawkuje nam emocje w przejmujący sposób, nakreśla życie bohaterów u progu i w czasie II wojny światowej, pokazuje miłość w trudnych czasach, ukazuje lęk bohaterów, siłę rodziny, ale też chęć przetrwania, wielką nadzieję na lepszą przyszłość. Witkiewicz posiłkuje się w opisie historii trzema postaciami. To z ich perspektywy poznajemy wydarzenia. Są nimi Elise, Andrzej i Halina. Pierwszą dwójkę łączy głębokie uczucie, natomiast Halina jest ich przyjaciółką. Jej historia jest niezwykle ciekawa i emocjonująca. Nie oznacza to, że wątki innych bohaterów są nudne czy znaczą mniej, nic z tych rzeczy. W córce generała Magdalena Witkiewicz nie szczędzi trudnych emocji i bolesnych scen. Napięcie jest nam dawkowane stopniowo, towarzyszą mu strach, niepokój, obawy bohaterów przed wybuchem wojny. Pomimo, że jest to historia usłana trudnymi obrazami, scenami, to z drugiej strony mamy też niesamowitą przyjaźń, która zrodziła się ponad podziałami. Bezinteresowną pomoc, determinację i miłość, która może przetrwać wszystko. Choć jest to nadal literatura obyczajowa, to za sprawą historii opartej na prawdziwych wydarzeniach zyskuje jeszcze bardziej. Dla tych, którzy znają Gdańsk i będą w stanie zlokalizować miejsca, o których mowa w książce, będziecie mogli wędrować razem z bohaterami. Historia opisana przez Magdalenę Witkiewicz jest wciągająca, chwyta za serce, zapiera dech w piersi i nie pozwala się od siebie oderwać. Pełna jest nadziei, która tli się w każdym z bohaterów. Można powiedzieć, że Magdalena Witkiewicz w tej książce zawarła wszystko, co potrafi dobrze robić, czyli potrafi dobrze pisać, także wciąga czytelnika, ale też ta historia, która została tutaj opisana, jest bardzo porywająca.
Czyli rozumiem, że fani Magdaleny Witkiewicz, których jest, jak wiemy, całe mnóstwo, znajdą tutaj to, co lubią z jej współczesnych powieści, to znaczy, których akcja dzieje się współcześnie.
Zdecydowanie tak. To jest książka, która można powiedzieć, że jest kwintesencją tego, co reprezentuje Magdalena Witkiewicz. Pytanie też brzmi, czy ona będzie chciała pod swoją egidą, swoim wydawnictwem, pod swoim nazwiskiem wydawać książki właśnie w tym nowo powstałym, czy tam zupełnie coś innego zacznie tworzyć.
No właśnie jestem ciekaw, czy jest to wydawnictwo trochę stworzone też po to, żeby miała gdzie wydawać swoje książki, czy raczej z myślą o innych autorach?
To jest pytanie, ponieważ są dwa inne wydawnictwa, które zarabiają na książkach Magdaleny Witkiewicz. Pytanie, na ile książek w przód ona już ma na przykład podpisane umowy z tymi wydawnictwami, bo może się okazać, że do swojego flow zacznie pisać dopiero za 2 lata.
Też tak może być, znając to, jak dużo pisze i z jakim wyprzedzeniem.
Oczywiście w związku z tym, że aktualnie dobrą praktyką jest to, aby razem z książką wychodził audiobook, tak jest i też w tym przypadku. Danuta Stenka użyczyła głosu córce generała i teraz możecie posłuchać fragmentu, który dla was przygotowała.
Czasem człowiek jest przekonany, że wszystkie pozytywne zdarzenia zaplanowane dla niego przez Stwórcę już miały miejsce. Ja również znalazłam się w takim właśnie momencie swojego życia, kiedy wydawało mi się, że nic dobrego mnie już nie spotka. Chociaż, czy tych wspaniałych chwil było dotąd aż tak wiele? Jakieś z pewnością mogłabym za takie uznać. A najgorsze było to, że nie kto inny, a ja swoimi decyzjami sprawiłam, iż one bezpowrotnie minęły. Ta historia jest o życiowych nawałnicach i o tym, że zawsze po burzy przychodzi spokój. Dokładnie jak na starym obrazie, który dostałam od babci Halinki, gdy w moim życiu szalała burza. Nie miałam pojęcia, w jaki sposób płótno znanej malarki Barbary Wypustek trafiło do naszej rodziny, ale towarzyszyło mi od zawsze. Przez lata obraz wisiał na ścianie w domu babci Halinki i zawsze mi się podobał. Wiem, że wędrował z nią przez pół życia. Potem ja go dostałam. I bardzo mnie to ucieszyło, bo patrząc na niego zawsze czułam jakąś taką dziwną błogość. Babcia powiedziała, że to jeden z najcenniejszych prezentów, jakie może mi dać. Obraz przedstawiał wzburzone morze, nad którym kłębią się ciemne chmury, ale gdzieś na horyzoncie lekko przebija słońce. Doskonale oddawał dewizę życiową mojej babci. Powtarzała, że nawet po najgorszej burzy przychodzi spokój. Po najgorszej nawałnicy wychodzi słońce. Ja miałam wrażenie, że właśnie przeszłam tę moją najgorszą życiową nawałnicę. Dopiero gdy przeprowadziłam się z moją córką do własnego mieszkania, zaczęłam dostrzegać delikatne przebłyski słońca. Rozglądałam się po jeszcze prawie pustym wnętrzu i uznałam, że nie wiszą już nade mną wyłącznie czarne chmury. Niebo się przejaśniało, jednak wciąż było szare, jeszcze nie do końca błękitne. Ale widziałam już, że gdzieś tam na horyzoncie może być dużo lepiej. Miałam rodzinę, na którą mogłam liczyć. Miałam też dobrą pracę, w której mogłam się rozwijać. To więcej niż niektórym udaje się osiągnąć. Postanowiłam nie rozpaczać, nie roztkliwiać się, tylko po prostu być szczęśliwa. Pracowałam jako tłumacz. Specjalizowałam się w tekstach prawniczych. Często współpracowałam z kontrahentami podczas zawierania umów międzynarodowych. Byłam znana nie tylko z doskonałych przekładów, ale również z tego, że wielokrotnie uratowałam moich zleceniodawców przed podpisaniem niekorzystnych kontraktów. I tak właśnie poznałam Andreasa Schmidta. Kiedy spotkałam go po raz pierwszy, nie przypuszczałam, że to on będzie tą jaśniejszą, słoneczną plamką na obrazie przedstawiającym moje życie.
Na koniec dzisiejszego odcinka ode mnie nie lada gratka zapowiedź nowej książki Martina Kaparosa. Po Głodzie i Księżycu długo przyszło nam na nią czekać. Tym razem w książce Dziadkowie pisarz i dziennikarz opowiada swoją rodzinną historię i tropi losy swoich dziadków, które zawiodły go do Hiszpanii, Argentyny i przedwojennej Polski. Tytułowi dziadkowie to Hiszpan Antonio Caparros i Vincenty Rosenberg, polski Żyd urodzony w zaborze rosyjskim, który w 1928 roku wyjechał z Polski i osiadł w Argentynie. Autor przygląda się ich losom, kreśli obraz miasteczek i miast, w których jego przodkowie dorastali i mieszkali, mając za tło burzliwe czasy, w tym II wojnę światową i wojnę domową w Hiszpanii. Caparros opisuje, a częściowo próbuje wyobrazić sobie dylematy, przed jakimi stawali jego dziadkowie, trudne, dramatyczne nieraz podejmowane przez nich decyzje, ale też ślady, jakie w osobowości Vincentego Rosenberga pozostawiła zagłada. Ja nie mogę się już doczekać, premiera 13 kwietnia w wydawnictwie literackim.
To już wszystko w tym wydaniu naszego podcastu. 81 odcinka i 9 sezonu. Jeszcze trochę i będziemy świętować 10, ale musimy jeszcze się powstrzymać z tym świętowaniem i wziąć do roboty, żebyśmy mogli Wam przedstawiać kolejne ciekawe książki.
Życzymy Wam zatem wspaniałego tygodnia, udanego weekendu i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku podcastu.
Przypominamy, że teraz już spotykamy się w czwartki o godzinie 18. Maciej Januchowski
i Jerzy Bandel.
Cześć. Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.